Witam serdecznie Was wszystkich, kochani. Ja nazywam się Ola Mędza, jestem lekarzem. Pracuję na co dzień w klinice pediatrii i gastroenterologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która mieści się przy szpitalu Kopernikus na Nowych Ogrodach. A swoją ścieżkę związaną z płodnością, no bo dlatego tutaj dzisiaj jestem, żeby do Was mówić, zaczęłam... Inicjując w sumie gdańskie nasze naprocentrum, poradnie zdrowia prokreacyjnego, która działa już w sumie od 2014 roku i dzisiaj mam zaszczyt ją godnie reprezentować. Pracuję w naprocentrum, gdzie zajmujemy się diagnostyką i leczeniem niepłodności małżeńskiej i diagnostyką i leczeniem zaburzeń miesiączkowania u kobiet. Służymy również właśnie jako nauczyciele metod rozpoznawania płodności, ucząc wyznaczania faz płodnych i niepłodnych, tak aby małżonkowie mogli w taki świadomy, ekologiczny sposób, prawda, podejść do płodności i planować swoją rodzinę. Jesteśmy poradnią świecką, komercyjną, gdzie Są to gabinety prywatne. No natomiast cały nasz zespół to właściwie domowy kościół. Jedna osoba, tak, ze Szkoły Nowej Ewangelizacji, prawda, wyjątek. Ale jesteśmy po prostu ludźmi z naszych środowisk. Kochamy płodność, kochamy Pana Boga i chcemy wychodzić do ludzi właśnie z taką ofertą, z taką propozycją, do tych, którzy potrzebują pomocy w tym zakresie. Przez wiele lat pracowałam jako instruktor. Większość osób zaczyna jako nauczyciel metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzania, czyli tej metody angielskiej, której tutaj będziecie się uczyć na kursie. Ja natomiast swoją ścieżkę zaczęłam zupełnie inaczej, ponieważ tak to się stało, że najpierw pojechałam do Irlandii i zrobiłam kurs z modelu Creightona, który jest taką podstawą w diagnostyce i leczeniu z wykorzystaniem naprotechnologii. Więc jakby moją taką pierwszą metodą jest model Creighton i to jest właśnie metoda, na której bazujemy, służąc parom właśnie w naprocentrum. I faktycznie w diagnostyce i leczeniu jest to metoda, która sprawdza się nam najlepiej. Dzisiejszy mój wykład, styl życia a płodność, został mi taki temat tutaj zadany. Postaram się w nim opowiedzieć o tych najważniejszych czynnikach, które no właśnie mogą wesprzeć bądź uszkodzić naszej płodności. I tak się zastanawiam, co Państwo z tą wiedzą będziecie mogli zrobić. Po pierwsze, będziecie mogli odnieść tutaj te różne uwagi do siebie, do swojego zdrowia ogólnego, ale też kiedy przyjdzie do Was do poradni para, która na przykład będzie skarżyła się, że te metody nie działają, bo te cykle wyglądają zupełnie inaczej i to wszystko jest rozjechane i to wszystko jest bez sensu, to Wy wtedy będziecie mieli pokój w sercu i odwagę, żeby wziąć wdech i wydech i sobie pomyśleć, że nic dziwnego, że jest bez sensu, kiedy na przykład po kilku minutach rozmowy okaże się, że pani ma pracę zmianową, jest bardzo zestresowana, nie odżywia się prawidłowo, masa ciała jest nieprawidłowa i to są wszystkie takie właśnie drobne, różne czynniki, które będą szkodziły na tą płodność i wtedy będziecie mieli właśnie taką odwagę, żeby tak powiedzieć, że no niestety, jesteśmy naczyniami połączonymi i na to, co widać w karcie obserwacji, to pracują na to, prawda, nie tylko nie tylko jajniki, nie tylko macica, tak, nie tylko to ma na to wpływ, ale dobrostan całego naszego organizmu. I my też w poradni w leczeniu niepłodności bardzo zwracamy uwagę parom na zdrowy styl życia. Bo no właśnie, a dlaczego zaraz już przejdę i zacznę mówić, już wykład. Dlaczego my w ogóle musimy mówić o stylu życia? Dlaczego nam się pali taka czerwona lampka i dlaczego to w ogóle jest problem? Otóż wraz z rozwojem cywilizacji, rozwojem miast, techniki, coraz większym pędem, którego doświadczamy każdego dnia, pośpiechem, rozwinęły się choroby cywilizacyjne. I mamy takie choroby jak właśnie nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zawały serca, prawda? Liczne choroby układu oddechowego, cukrzyca, otyłość, nowotwory. I wśród nich również mamy niepłodność. To są choroby, które rozwinęły się właśnie przy okazji rozwoju cywilizacyjnego. Tutaj również wymieniłam depresję, która jest coraz to większym problemem. Widzę, że niektórzy notują. Spokojnie, nie ma takiej potrzeby. Ja te slajdy przerzucę do PDF-a i przekażę Ani Mrozowicz, żeby Państwu rozesłała. Naprawdę, nie trzeba notować. Chyba, że ktoś tak lubi dla siebie, to bardzo proszę, ale ja te slajdy udostępnię. Także również nasza płodność jest dotknięta przez cywilizację. No i teraz, gdy dotyka nas jakaś choroba, to czasem myślimy, że gdzieś tam jest jakaś predyspozycja genetyczna. Jest taka możliwość. Czasem myślimy, że to wszystko przez to, że mamy taki słaby dostęp do lekarzy, albo że ci lekarze są tacy beznadziejni, prawda? Jest taka możliwość. Albo myślimy, że środowisko, w którym żyjemy, jest tak zanieczyszczone. Ale proszę Państwa, te czynniki, które wymieniłam, czyli czynniki genetyczne, opieka zdrowotna i środowisko fizyczne, pozostają w mniejszości, jeśli chodzi o wpływ na nasze zdrowie. Bo styl życia jest tym czynnikiem, który warunkuje nasze zdrowie najbardziej. Tak głosi koncepcja Puls Zdrowia Lalonda. Jest ona prawdziwa i udowodniona. Także nasze życie jest w naszych rękach, nasza płodność w naszych rękach. I tutaj to my właśnie musimy, przeciwstawiając, prawda, się trudnościom tego świata, zawalczyć i dać siebie wszystko, żeby właśnie zatroszczyć się o zdrowie, tym samym o naszą płodność. Niepłodność została określona epidemią XXI wieku. Jaka jest definicja niepłodności? Jest to niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnego współżycia płciowego utrzymywanego powyżej 12 miesięcy bez stosowania jakichkolwiek środków zapobiegawczych. Okazuje się, że nawet co piąta para ma problem z poczęciem dziecka. Przyczyny niepłodności są rozłożone. Częściowo jest to czynnik żeński, częściowo męski, częściowo obopólnie, a u kilku procent ten czynnik pozostaje pomimo procesu diagnostycznego nieznany. I jest udowodnione i my to wiemy i widzimy, że styl życia jest modyfikowalnym czynnikiem powodującym niepłodność. Bo mamy świadomość, że mogą być, prawda, choroby genetyczne, których nie jesteśmy w stanie wyleczyć, a bezwzględnie uniemożliwią one prokreację. Natomiast ten czynnik jest tak istotny i jest modyfikowalny, czyli my mamy na niego wpływ. Cóż się jednak okazuje, że nie jest łatwo zmienić swoje nawyki. Wymaga to motywacji, wymaga to pracy, zaangażowania i zrezygnowania, prawda, z tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Wykazano w jednym z badań, że również pacjenci, którzy sięgają po techniki wspomaganego rozrodu, czyli po in vitro, nie zmieniają niewłaściwego stylu życia. Ci, którzy zgłaszają się do kliniki in vitro i palą papierosy, prawie 97% nadal pali. Ci, którzy nadużywali alkohol, 54% nadal nadużywa. Interwencja zachęcająca do zmiany nie jest prosta, ale musimy ją podejmować, żeby po prostu doprowadzić do jak najlepszego statusu zdrowotnego pacjentów. U nas w Naprocentrum w ramach terapii leczenia niepłodności na pierwszym spotkaniu para dowiaduje się, że w ramach programu mają obowiązek skorzystania z terapii uzupełniającej, czyli poza tym, że zlecamy im cały szereg badań diagnostycznych, że idą do instruktora celem nauki obserwacji cyklu miesiączkowego, poza tym, że pani, że konsultant naprotechnologii będzie odsyłał do różnych specjalistów i kierował czasem nawet na techniki, na procedury zabiegowe, diagnostyczne bądź lecznicze, mam tu na myśli laparoskopię, histeroskopię, innego rodzaju zabiegi, to ich podstawowym obowiązkiem jest terapia uzupełniająca polegająca na konsultacji u dietetyka, konsultacji u fizjoterapeuty i psychologa. To jest taki basic i bardzo naciskamy i bardzo dopytujemy pacjentów właśnie o takie podstawowe nawyki, bo to się wydają bardzo proste rzeczy. Przychodzi pacjent i załamany, że byli już u 5 lekarzy, leczą się już dawno, no ale te plemniki są ciągle beznadziejne i czy tutaj my coś pomożemy? No okazuje się, że pan pali 25 papierosów dziennie. No i ja mówię, że państwo mogą wydawać jeszcze miliony monet na wizyty u kolejnych specjalistów, prawda? A jeżeli będzie brak takiego podstawowego zrozumienia, że no to jest czynnik, który prowadzi do pogorszenia jakości nasienia u tego pacjenta, no to my się rozminiemy, prawda? To nie osiągniemy tych celów. Także żeby to wszystko działało, musimy działać na wielu płaszczyznach i przede wszystkim modyfikować styl życia. Pamiętając, że zmiana może zrodzić nam zmiany. Z ubiegającymi latami zaobserwowaliśmy, że normy nasienia zmieniają się. Wynika to też z tego, że badając próbki nasienia w latach 80., a teraz, że nasienie u mężczyzn po prostu, nawet u tych zdrowych, u których dochodzi do poczęcia, ma coraz gorszą jakość, jest coraz mniejsza ilość plemników. I na przykład, tak, kiedyś było trzeba, jeśli chodzi o stężenie plemników na mililitr, mieć 20 do 200 milionów, tak, plemników. A teraz uznajemy 16 jako wystarczającą ilość. Tak. Kiedyś uznawano, że 80% musi mieć normalną morfologię plemnika, czyli normalną kształt, strukturę. Tak. A my teraz wiemy i w normach, w wytycznych, tak, co jest uznawane za prawidłowe, jest podana liczba 4. 4% plemników musi mieć prawidłową morfologię. Więc normy się zmieniają, no ale właśnie też dlatego, że zmienia się jakość nasienia w populacji i jakby też widzimy, że coraz to mniejsza ilość jest potrzebna. Ktoś zażartuje i powie, że wystarczy jeden plemnik. I tak, i nie, bo inne plemniki też pełnią swoją rolę i też są ważne w procesie zapłodnienia, w procesach poprzedzających zapłodnienie. Z czego to wszystko wynika? Co leży u podłoża patomechanizmów tego właśnie nieprawidłowego stylu życia i wpływu na nasze zdrowie? Jest takie zjawisko jak stres oksydacyjny. Jest to zaburzenie równowagi pomiędzy wolnymi rodnikami a antyoksydantami. Wolne rodniki to są cząsteczki, które zaburzają funkcjonowanie naszego organizmu, które mogą atakować, niszczyć komórkę, chociaż też mają swoje zadanie w organizmie. Pan Bóg po coś je stworzył. One są też po to, żeby na przykład pomagać nam walczyć z drobnoustrojami i je atakować, tak? Ale jeśli one będą w przewadze, no to będą właśnie niszczyły też nasze komórki. Z wolnymi rodnikami zdolność do jakby detoksykacji wolnych rodników mają antyoksydanty, czyli właśnie takie prozdrowotne związki. I najlepszy układ jest wtedy, kiedy jest pomiędzy nimi równowaga. Kiedy mamy przewagę wolnych rodników, to dochodzi do stresu oksydacyjnego, może dojść do właśnie zniszczenia komórki, skierowania jej do szlaku apoptozy, tak, do po prostu w kierunku śmierci. Komórka obumrze szybciej, no więc nie będzie mogła pełnić swojej funkcji w organizmie. I to się tyczy plemników, komórek jajowych, ale też innych komórek, na przykład szyjki macicy, która jest odpowiedzialna za produkcję śluzu szyjkowego, tak? Tego, który obserwujemy w metodach rozpoznawania płodności, w metodzie objawowo-termicznej również, prawda? Także to leży u podłoża. I teraz przejdziemy do poszczególnych czynników i tego, jak one wpływają i na co już bardziej konkretnie, na jaki konkretny narząd związany ze zdrowiem prokreacyjnym. Zaczynamy od palenia papierosów i tutaj trzeba, prawda, zauważyć, że nikotyna, jest to związek o działaniu narkotycznym, zawiera ponad 4 w papierosach jest zawarte również poza nikotyną około 4000 związków chemicznych, cyjanowodór, polon, amyt, można, wiecie, 4000 wymienić, tak? I są to związki również rakotwórcze. I z tego właśnie wynika to, że obserwujemy wzrost zachorowań na choroby nowotworowe u palaczy, między innymi raka płuc. Powiem Państwu, że ja nie zapomnę sekcji zwłok na studiach na patomorfologii płuca palacza. Porównanie płuc palacza postmortem do normalnego człowieka, no jest różnica, robi wrażenie. Także tak, to takie, wiecie, moja trauma po studiach, ale takie obrazki są po prostu bardzo, bardzo zapamiętają, wpadają w pamięć. Zapadają w pamięć. Także no właśnie, choroby nowotworowe płuc, jamy ustnej, gardła, przełyku, liczne nowotwory po prostu, tak? Ogólnie 50% nowotworów u mężczyzn w średnim wieku jest spowodowana paleniem. Ale poza nowotworami są jeszcze inne choroby, na które się umiera przez papierosy, na przykład przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadciśnienie, choroba wieńcowa, udary mózgu. Więc co roku przedwczesna śmierć około 70 tysięcy Polaków i Polek to skutek palenia. Tam gdzieś sprawdziłam kiedyś, że mikołajki mają taką liczebność. Tak jakby co roku znikają nam mikołajki ze względu na palenie papierosów. A jeśli chodzi o zdrowie prokreacyjne, no to tak. Palenie pogarsza wszystkie parametry nasienia. Obserwujemy mniejszą liczbę, stężenie, objętość ejakulatu, słabszą ruchliwość, nieprawidłową morfologię. To takie istotne pogorszenie parametrów występuje po 5-10 latach nałogu. Też zależy, ile kto pali, prawda, co pali, jak, ile dziennie, ile miesięcznie i ile lat, prawda? Ryzyko niepłodności męskiej narasta także z ilością wypalonych papierosów w przeliczeniu na dzień i z całkowitą liczbą papierosów. Jeśli chodzi o kobiety, u palaczek obserwujemy dłuższy okres od rozpoczęcia starań o dziecko do poczęcia. Występuje wyższy wskaźnik ryzyka niepłodności, ale też i poronień u tych pań. Istnieje także związek palenia papierosów z wystąpieniem ciąży pozamacicznej. Palaczki również mają więcej nieudanych prób in vitro. Co więcej, palaczki przechodzą szybciej menopauzę, ponieważ palenie papierosów powoduje starzenie się gonad, czyli narządów rodnych, tak, jajników, zmniejszenie rezerwy jajnikowej. Częstsze wiemy, co to jest rezerwa jajnikowa? Czyli jakby taka pula, mówiąca o tym, jak długo jeszcze będzie odbywało się jajeczkowanie, tak? Ile tam jeszcze jest w jajniku jajek, no, bardzo upraszczając, tak, jajeczek. I właśnie też palaczki częściej doświadczają objawów wypadowych, takich jak napady gorąca w okresie menopauzalnym. Wydawałoby się oczywiste, że kobieta w ciąży palić nie powinna, ale niestety nie jest tak. W Polsce w latach 90. paliło ponad 30% ciężarnych. Dzisiaj mamy 15-20%. Także dla mnie jest to liczba nadal zatrważająca, szczególnie dla mnie jako pediatry. U tych kobiet, które palą w ciąży, istnieje większe ryzyko przedwczesnego odklejenia się łożyska, ryzyko poronienia, porodu przedwczesnego, te dzieci są mniej dotlenione. I przez to, że są mniej dotlenione, to osiągają mniejsze masy urodzeniowe. Dzieci matek palących również stają się uzależnione, tak? Stają się palaczami. I myślę, że nam wszystkim gdzieś w głowie zapada taka informacja i wszyscy wiedzą, że kobieta w ciąży nie powinna pić alkoholu, bo to powoduje poważne wady rozwojowe, ale nie kojarzymy tego z papierosami. Okazuje się, że również palenie w czasie ciąży powoduje wzrost ryzyka wystąpienia wad rozwojowych u noworodków. I tu jest cała lista tych chorób, takich jak wytrzewienie, przepukliny, przedwczesne zrośnięcie czaszki, deformacje stóp, rozszczepy warg, podniebienia. Cała lista różnych chorób, które bardzo poważnych, które mogą być spowodowane tym, że matka paliła w ciąży. Ktoś powie, no dobrze, ja nie palę, ale ja mam taką nowszą wersję e-papieros. Czy e-papieros jest lepszy od papierosa? No tak, ale czy jest dobry? Absolutnie nie. Również zawiera nikotynę, czyli ten czynnik, od którego się uzależniamy paląc. Nikotyna szybko wchłania się do krwi, wpływa niszcząco na układ oddechowy, nerwowy, najsilniej bezpośrednio, na układ pokarmowy, krążenie, odpornościowy, czyli właściwie na cały nasz organizm. I żadna forma nikotyny nie jest akceptowalna w ciąży. Problemem przy e-papierosie również jest wdychanie pary wodnej, która jest podgrzana do wysokich temperatur, tak, do 200 stopni. Również e-papieros zawiera benzen czy inne szkodliwe metale jak chrom, nikiel, ołów, cynk, które mogą być związane właśnie z rozwojem później na przykład białaczki szpikowej. Owszem, dym z e-papierosów zawiera 10-krotnie mniej niż dym papierosowy tych substancji smolistych niebezpiecznych związków. Tak? Jest ich 10 razy mniej, ale one nadal są. W związku z tym, tak samo jak przy paleniu papierosów, tak jak i przy e-papierosach, występuje zjawisko palenia biernego. Czyli osoby, które palą w naszym otoczeniu papierosa czy e-papierosa, niestety również szkodzą naszemu zdrowiu. Wykazano, że e-papieros ma szkodliwy wpływ na proces zagnieżdżania zarodka. W czasie ciąży również może prowadzić do patologicznych zmian u płodu. U mężczyzn palących e-papierosy obserwujemy spadek liczby plemników, spadek żywotności, morfologii, a także obniżenie poziomu testosteronu. Przechodzimy teraz do alkoholu. Wypity w ilości 2 drinków dziennie będzie osłabiał płodność kobiet. Alkohol upośledza owulację i również upośledza wchłanianie kwasu foliowego, który jak wiemy jest niezbędny i konieczny i wszystkie kobiety planujące ciążę powinny go suplementować, aby zapobiegać wadom wrodzonym u dziecka. Alkohol w 5 jednostkach tygodniowo u mężczyzny przyczynia się do nieprawidłowości w budowie ilości plemników i szybkości ich ruchu. Co to jest 5 jednostek? Dla przykładu, jedna jednostka to jest jedno piwo, albo jedna lampka wina, albo jeden kieliszek wódki. Czyli 5 jednostek tygodniowo, tak? Już przyczynia się do nieprawidłowości. Alkohol zmniejsza ilość testosteronu, powoduje zaburzenia erekcji, zmniejsza przyswajalność cynku i prowadzi również do impotencji i partnerki alkoholików 2 razy później zachodzą w ciąże. No i to, co już wcześniej wspomniałam, alkohol jest teratogenem, powoduje anomalie rozwojowe. Teratogenem, czyli ma wpływ na płód, tak, szkodliwy. Powoduje anomalie rozwojowe u rozwijającego się dziecka w łonie matki, zaburzenia funkcjonowania, opóźnienie wzrostu, czasem nawet śmierć dziecka. Po 40 minutach od spożycia alkoholu przez matkę jego stężenie we krwi płodu jest zbliżone do stężenia we krwi matki. I nie określono dawki, ilości alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia alkoholowego zespołu płodowego. I idziemy dalej. Państwo kawkę dzisiaj już wypili, tak? Kawa nie jest taka zła, słuchajcie. Można pić, ale jak zawsze z umiarem. Czyli panie, które starają się o poczęcie, to nie więcej niż 2 filiżanki. A panowie w sumie to mogą pić. Ale nie chodzi o to, żeby pracować całą noc, stresu mieć po prostu po kokardy, tak? I wszystko tylko i ładować się kawką. Bo tak to nie. Ale jeżeli ktoś dba o higienę zdrowia, nawadnia się prawidłowo, tak? Przyjmuje również inne płyny niż tylko kawę, to proszę bardzo, tak? To może sobie 3-4 kawki nawet, też oczywiście zależy jakie mocne, wypić. Okazuje się, że picie kawy u mężczyzn dobrze koreluje z jakością nasienia, sprzyja ruchliwości plemników na przykład. No ale właśnie, uwaga na nawadnianie, nie? Elektrolity. I idziemy dalej, bo czas upływa. Do której mamy czas? Dobra. No to kiedy czas na dziecko, a kiedy czas na karierę? Najlepiej to równocześnie, nie? Ale to chyba się nie da. No i właśnie, co my obserwujemy? Według danych z Urzędu Statystycznego, wiek kobiet zachodzących w ciążę w Polsce, ten średni wiek, kiedy najwięcej pań zachodziło, przesunął się z 20-24 na 25-29 lat. No i obserwujemy wzrost liczby narodzin dzieci i matek w wieku właśnie 30-34. I my też to widzimy w Naprocentrum, no chociaż do nas przychodzą już jakby pary, które się jakiś czas starają, tak? Ale gdzieś te lampki ludziom się w głowach zapalają tak 35+, nie? No i to jest wtedy problem. To jest wtedy problem, bo czas prokreacyjny jest ograniczony i on nie jest ograniczony menopauzą, bo jak już jest menopauza, to już jest koniec, tak? Jak już jest brak miesiączkowania, brak owulacji. Okazuje się, że potencjał płodności maleje z wiekiem i u kobiety najlepszy czas na prokreację to wiek do 26 roku życia. Panowie znowu mają lepiej. Nie dość, że mogą więcej kawy pić, to jeszcze ich płodność jest najlepsza do 40 roku życia. O co chodzi? W jednym z badań wykazano, że zdrowe pary współżyjące w czasie okołoowulacyjnym, jeśli są w wieku 19-26, zachodzą w ciążę znacznie, jeśli partnerka, tak, jeśli kobieta jest w takim wieku, zachodzą znacznie częściej niż te pary, u których partnerka jest w wieku 35-39. Nie jest to niemożliwe. Jednak ten potencjał jest zmniejszony, bo częściej zachodzą w ciążę te młodsze pacjentki. Także zegar tyka i trzeba pewne rzeczy gdzieś tam sobie zawsze przemyśleć, jak to w życiu rozłożyć w czasie, właśnie wiedząc o tym, a także wiedząc o tym, że wraz z wiekiem kobiety rośnie ryzyko i obserwujemy wzrost częstotliwości poronień. Czyli tym starszym paniom, znaczy starszym paniom, 35+, nie, ale no, starszym prokreacyjnie paniom, nie dość, że trudniej zajść w ciążę, to jeszcze trudniej utrzymać. A jeśli dołożymy do tego jeszcze stres, palenie, zaburzenia rytmu dobowego, pracę nocną, niewłaściwą dietę, zwiększony obwód pasa z otyłością trzewną, te wszystkie inne czynniki, no to nam się, prawda, te odsetki tutaj jeszcze pogarszają. No i idziemy teraz do masy ciała. Co za dużo, co to niezdrowo. a najlepiej, żeby było w sam raz, bo za mało też jest źle. Otóż masa ciała jest niezależnym regulatorem osi hormonalnej, tej, o której dr Karolina Kardasz mówiła ostatnio, tak? Mówiła pewnie o osi podwzgórze, przysadka, jajnik. Prawda, mamy wydzielanie FSH, LH i to są te hormony, które mówią do jajników, pracujcie, pracujcie, tak? Tak przypominam bardzo prosto i obrazowo. I wtedy jajniki produkują progesterony, estrogeny i nam się cykl miesiączkowy kręci wtedy, tak? Bardzo upraszczając. No więc masa ciała jest regulatorem tej osi. Do wystąpienia pierwszej miesiączki u dojrzewającej dziewczynki konieczne jest uzyskanie krytycznej masy ciała. Ona jest oczywiście obliczana tak w zależności od wzrostu i tak dalej, ale trochę tłuszczyku musi też być. U mnie na oddziale gastroenterologia dziecięca mamy mnóstwo anorektyczek. Cóż, u nich miesiączka się zatrzymuje, jeśli już w ogóle rozpoczęły miesiączkowanie. Kompletny brak tkanki tłuszczowej powoduje zanik miesiączek. Z kolei otyłość też jest jednym z czynników tak wpływających, modulujących to dojrzewanie płciowe i miesiączkowanie. Akurat otyłość powoduje wcześniejszą pierwszą miesiączkę, czyli menarchę. Czyli nadmiar i niedobór masy ciała uznawane są za czynnik mogący powodować niepłodność. Idziemy w kierunku otyłości. Okazuje się, że na tłuszcz trzewny, czyli ten tłuszcz właśnie w okolicy pasa, możemy patrzeć jako, na jakoby byłby to gruczoł wydzielania wewnętrznego, ponieważ jest źródłem hormonów płciowych i innych związków zapalnych. Jest różnica, czy ten tłuszcz jest w brzuchu, czy on jest na przykład gdzieś tak wokół mięśni, wokół fałdów skórnych. Sam ten tłuszcz trzewny jest bardzo ważny, no, żeby go nie było, tak, w nadmiarze. Obserwujemy u mężczyzn z otyłością spadek libido, zaburzenia erekcji, mniejszą objętość i stężenie nasienia, słabszą ruchliwość, nieprawidłową morfologię plemników. I jeszcze tutaj pochylając się, drążąc temat zaburzeń erekcji, to jest taki ważny sygnał, że jeżeli u mężczyzny pojawiają się takie zaburzenia, to może być to objaw wyprzedzający chorobę wieńcową o 5 lat. Czyli on może zapowiadać takie problemy. I tu jest jakby kolejny taki, to jest taki kolejny moment, gdzie widzimy, że naprawdę płodność jest takim papierkiem lakmusowym zdrowia. Czyli jeżeli wyłączają nam się tak funkcje prokreacyjne, to naprawdę z naszym zdrowiem coś jest nie tak. Naprawdę trzeba szukać nie tylko w narządach rodnych, ale trzeba też szukać dookoła, tak? Stąd właśnie też w Naprocentrum, gdzie mamy diagnostykę leczenia niepłodności, leczenie jest interdyscyplinarne, czyli para jest odesłana, nie tylko idzie do ginekologa czy do urologa, idzie do endokrynologa, androloga, internisty, również gdzieś tam diagnostyka hematologiczna, immunologiczna, to wszystko musi iść równolegle, bo trzeba na problem prokreacji i płodności trzeba patrzeć interdyscyplinarnie. No kto by pomyślał, że zaburzenia erekcji mogą, prawda, zwiastować nam chorobę wieńcową za 5 lat. No można się zdziwić, ale właśnie tak jest. Jakie mamy czynniki ryzyka zaburzeń erekcji? Palenie papierosów, otyłość, hipercholesterolemia, siedzący tryb życia. A co poprawia to zaburzenie? Spadek masy ciała i wzrost aktywności fizycznej. I tutaj teraz, jeśli chodzi o nadwagę, otyłość u kobiet, to u pań obserwujemy zaburzenie owulacji, poronienia, również zwiększoną częstość występowania wad wrodzonych, rozwijającego się płodu, porody przedwczesne, makrosomię płodu, powikłania położnicze, stan przedrzucawkowy, konieczność wykonania cięcia cesarskiego i inne. Co zatem należy jeść? Co zatem należy robić? No, trzeba jeść zdrowo i trzeba uprawiać aktywność fizyczną, tak? I czasami przychodzą pary i myślą, że otrzymają od nas jakąś wspaniałą dietę niepłodnościową. No nie ma czegoś takiego, że mamy jakby jeden schemat dla wszystkich par, nie. Bo dieta w okresie prekoncepcyjnym powinna być zróżnicowana. Jeśli ktoś stara się o poczęcie dziecka, ale na przykład ma jeszcze niedoczynność tarczycy czy Hashimoto, tak, no to powinien mieć właśnie taką dietę, jak dla osób cierpiących na Hashimoto, tak? Więc jakby to zróżnicowanie też chodzi o takie dopasowanie indywidualne, ale ogólnie rzecz biorąc, ważne jest spożywanie produktów bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli tutaj mówimy o tych omegach, produkty bogate w żelazo, witaminy. Okazuje się, że mężczyźni powinni sięgać częściej po warzywa i ryby. Kobiety oczywiście też, ale są publikacje na to, że pod tym względem u mężczyzn dieta wygląda gorzej niż u kobiet, prawda? Bo panie te warzywka gdzieś tam czasem zagryzają, a panowie częściej mięcho. No więc panowie drodzy, sięgajmy po warzywa i ryby. Tak, tak. I cóż się okazuje? Że na przykład u mężczyzn, którzy mają żylaki powrózka nasiennego, które stanowią problem i pogarszają płodność, możemy iść do przodu choćby poprzez to, że zwiększymy ilość spożywanych warzyw i owoców, zredukujemy alkohol, odpowiednią ilość kawy, palonych papierosów i mamy poprawę parametrów nasienia właśnie przez taką modyfikację, no, stylu życia, prawda? Tego, co jemy, co pijemy. Teraz tak. Po ostatnim wykładzie wiemy, co to są hormony. Wiemy, że bardzo ważne są estrogeny, ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę na taki fakt, że żeby hormon działał, to on musi być wydzielony w odpowiedniej ilości, musi dojść do narządu, tak, i zadziałać na receptor, czyli taką czujkę, która wyłapie ten sygnał i będzie dzięki temu ten narząd wiedział, że on ma działać pod wpływem tego hormonu. No więc, prawda, hormony mają swoje receptory, na które działają. I tutaj mamy pewien problem związany z ksenoestrogenami. Okazuje się, że są to wszechobecne związki, które również pobudzają receptory estrogenowe. No i niestety, ale można powiedzieć, że nasz organizm wtedy głupieje, no bo to nie są estrogeny prawdziwe, tak, nasze, z pochodzenia na przykład z jajnika, tak? Tylko są to związki, które zaburzają naszą gospodarkę hormonalną. I u kobiet mogą powodować liczne problemy. Hiperinsulinemię, mięśniaki macicy, zespół napięcia przedmiesiączkowego. A u mężczyzn odpowiadają za zmniejszenie ilości plemników, zaburzenia w morfologii, uszkodzenie DNA plemników. Również możemy zaobserwować przyrost gruczołów piersiowych u mężczyzn. I te ksenoestrogeny kumulują się w tkance tłuszczowej. O co tutaj chodzi? Co to są za związki, co to są za środki? Na przykład najbardziej rozpowszechnionym jest bisfenol A. On jest wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych, pojemników na żywność, butelek, klejów. Dalej, metaloestrogeny w dymie tytoniowym, glin w antyprespirantach, ftalany, które stanowią dodatek zwiększający elastyczność, trwałość, wytrzymałość różnych materiałów, głównie zawierających PCV. Parabeny stosowane jako konserwanty kosmetyków, leków, żywności. Czy my jesteśmy w stanie je w pełni wyeliminować? No nie, w 100% nie. Ale mając świadomość ich obecności i szkodliwości, jaką mogą wyrządzić zdrowiu prokreacyjnemu, no to trzeba by ich unikać. W jaki sposób? Nie podgrzewaj jedzenia w plastikowym pojemniku w mikrofalówce, bo one wtedy się tam bardziej wydzielają. Zniszczone patelnie teflonowe należy wyrzucić, tak? Należy znać skład kosmetyków i wybierać te, które tych związków nie mają. Unikać produktów spożywczych w puszkach, tak? Nie pić kawy czy herbaty w plastikowych, styropianowych opakowaniach. Unikać pojemników z plastikowymi foliami, tak? No oczywiście nie palić papierosów, spożywać żywność bogatą w błonnik, która ma zdolność wiązania metali ciężkich i innych tych właśnie niewłaściwych, brudnych hormonów z organizmu. Należy jeść mniej mięsa, mniej wysokotłuszczowych nabiałów, pamiętając o tym, że w tłuszczu kumuluje się najwięcej pseudoestrogenów, też wybierajmy nie te takie najbardziej tłuste ryby. Unikamy przetworzonych produktów zawierających dodatki, sztuczne barwniki i konserwanty. No jest tego dużo, ale od czegoś można zawsze zacząć, od jednej wybranej rzeczy. Tak sobie można pomyśleć, czego będę unikał z tej całej listy tak od dzisiaj i jedną rzecz wdrożyć, o tyle będziemy do przodu. Kolejne zagadnienie to suplementy diety. Mamy ich całe mnóstwo. W aptece to po prostu jesteśmy nimi bombardowani. Coraz to ładniejsze, kolorowe, piękne, wspaniałe opakowania. No cóż, są one korzystne i są nam potrzebne. Wspomniałam już wcześniej o kwasie foliowym. Prawda, kobiety, które starają się o poczęcie, kobiety w ciąży powinny suplementować, mając na uwadze czynniki, które upośledzają wchłanianie, takie jak alkohol, nikotyna, doustne środki antykoncepcyjne oraz NLPZ-y, czyli to są leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne. Przykładem jest ibuprofen. Dalej suplementacja magnezu, witaminy B6. Ona ma korzystny wpływ na ruchliwość plemników, na prewencję poronień. Również u kobiet cierpiących na zespół, na premenstrual syndrom, zespół napięcia przedmiesiączkowego. Również tutaj widzimy korzyści w suplementacji. Witamina D3, kolejny suplement bardzo ważny. W naszej szerokości geograficznej większość z nas niestety ma niedobory witaminy D3 i wszyscy powinniśmy, szczególnie w sezonie tym jesienno-zimowym, suplementować tą witaminę. I my widzimy wpływ na płodność, na przykład u kobiet z zespołem policystycznych jajników. Również widzimy, że wpływa na AMH, czyli na taki wskaźnik, który bardzo niepokoi kobiety, które gdzieś tam zbliżają się do menopauzy, a jeszcze chciałyby zajść w ciążę i właśnie obawiają się, że tutaj ten parametr jest nieprawidłowy. Również wpływa, może modulować, może pomagać kobietom, które doświadczają bolesnych miesiączek i jakby je łagodzić. Natomiast z tymi suplementami diety jest tak, że trzeba bardzo uważać, bo bierzemy ich dużo i może nawet za dużo. I chcę Państwu tutaj przytoczyć pewne dane, które są dość niepokojące. O co chodzi? Polacy deklarują przyjmowanie tych suplementów. Ponad 70% dorosłych Polaków deklaruje, że suplementuje. 50% nawet regularnie, ale tylko 20% w ogóle konsultuje ten fakt z lekarzem. Około 40% ludzi uważa, że te suplementy są sprawdzone pod względem ich skuteczności i że są kontrolowane. I to jest właśnie ten problem, o którym chcę powiedzieć, ponieważ skala problemu jest ogromna. Polacy wydają miliony złotych dziennie na te suplementy. Tylko w 2017 roku producenci wprowadzili do sprzedaży ponad 15 tysięcy nowych produktów. Bo to jest bardzo proste. Wydać suplement jest bardzo łatwo, bo wystarczy zadeklarować jego skład chemiczny, podać nazwę i wzór opakowania. Jeżeli preparat jest suplementem, a nie lekiem, to legalnie można już sprzedawać swój produkt, prawda, w aptece, gdziekolwiek. I teraz kontrola tego preparatu średnio zacznie się po 8 miesiącach i potrwa 15 miesięcy. Potem on może być już zupełnie zastąpiony innym, tak? Przez czas tej kontroli, bo to się w czasie bardzo wydłuża. I teraz, przebadana na potrzeby raportu NIK-u grupa suplementów nie odpowiadała zadeklarowanemu składowi jakościowo i ilościowo w 75% przypadków. Czyli jeżeli kupujemy witaminkę D3, która jest suplementem, a nie lekiem, to może się okazać, że tej witaminki nie jest tam 1000, tylko może jej być na przykład 500 albo 5000, tak? Bo tu mówimy o ilościowym składzie, ale może też się różnić jakościowo. Czyli, że poza witaminką tam może być jeszcze coś innego, albo witaminki może w ogóle nie być. I jest to duży problem. I jest to legalne. Suplementy nie są, mogą być sprzedawane bez tej kontroli. Nie ma również systemu zgłaszania działań niepożądanych. One mogą zachodzić interakcje z lekami. No i właśnie problem jest brak dowodów na skuteczność konkretnego preparatu. Mogą występować nieopisane składniki. I no i cóż, no i jest to po prostu problem. Czyli jeżeli mamy możliwość, kupując w aptece na przykład witaminę D3, to warto poprosić, czy wydać tą złotówkę więcej i kupić coś, co ma status leku, a nie suplementu diety. Tak. I idziemy dalej. I idziemy do aktywności fizycznej, aż się prosi tutaj o jakieś ćwiczenia, ale chyba nie mamy czasu, jak mam za 10 minut skończyć. Jaka musi być ta aktywność fizyczna? No przede wszystkim jakaś powinna być, żebyśmy nie zastygli. Ale znowu, co za dużo, to niezdrowo. 5 godzin tygodniowo jakiejś, prawda, wysiłku to jest tyle, co... To jest akurat ilość na przykład dla kobiet z prawidłowym BMI. Widzimy, obserwujemy u mężczyzn, że wysiłek fizyczny zwiększa u nich ilość plemników, poprawia jakość nasienia. Widzimy, że ćwiczenia aerobowe poprawiają poziom testosteronu i zdolność do erekcji, podczas gdy typowe ćwiczenia takie oporowe, takie na siłowni, nie mają tego efektu. Czyli też jest różnica, prawda, jaką aktywność podejmujemy. No i na przykład pytanie, czy mężczyzna starający się o dziecko może jeździć rowerem? No i tu się pojawiają różne kwestie, bo może jeździć rowerem, ale jakim i po jakiej nawierzchni, żeby nie było mikrourazów jąder, w co jest ubrany, bo jeżeli jeździ przez kilka godzin dziennie i ma obcisłe spodenki, które powodują, że jądra są dociśnięte, że moszna jest, jądra w mosznie są dociśnięte do ciała, no to już się pojawia problem, ponieważ ważna jest temperatura w jądrach. To znaczy, nie bez przyczyny jądra są tak jakby na zewnątrz ciała mężczyzny, a nie schowane tak jak jajniki u kobiety w miednicy. Tak? Chodzi o to, żeby były one chłodzone, żeby nie było w jądrach temperatury ciała 36,6, tylko troszkę niżej. I teraz jeżeli mężczyźni, uprawiając właśnie aktywność, mają obcisłą bieliznę, obcisłe spodenki, jeżdżą w upale, nie nawadniają się, to już jest problem. Ale jeśli robią to z rozsądkiem, czyli z jakimiś przerwami, nie w upale, nawadniając się w odpowiednim stroju, z odpowiednim siodełkiem, to bardzo proszę. W leczeniu niepłodności konieczna jest zmiana diety i aktywność fizyczna dla utrzymania dobrostanu organizmu, ale również dla redukcji stresu. Wcześniej mówiliśmy głównie o stresie oksydacyjnym, a teraz chwilkę o stresie takim naszym psychicznym, mentalnym, który również zaburza funkcjonowanie osi podwzgórza przysadka jajnik czy u mężczyzn jądro. Ponieważ w trakcie takiej sytuacji stresowej wydziela się cała grupa hormonów, które po prostu zaburzają tę oś, prowadząc do dysfunkcji. Okazuje się też, że to zaobserwowano, że stres może powodować niepłodność, ale niepłodność również jest przyczyną stresu. W grupie pacjentów z niepłodnością obserwuje się częściej zaburzenia psychiczne niż w ogólnej populacji. Są to często zaburzenia lękowe, depresja. I to, co my widzimy i to, co jest opisane w badaniach, są na to papiery, że pary korzystające z pomocy terapeutycznej w trakcie leczenia częściej uzyskują ciążę. My wiemy, że leczenie niepłodności jest długofalowe. Czas leczenia w niepłodności odmierzamy cyklami, bo nie da się wziąć 10 tabletek i osiągnąć, prawda, wymarzone poczęcie. Nie tak leczymy niepłodność. Leczymy zgodnie z cyklem kobiety, który trwa miesiąc, prowadząc diagnostykę właśnie podporządkowaną pod cykl kobiety. I na efekty leczenia też czekamy miesiącami. Więc pary, które przychodzą do nas na pierwszą wizytę i są pełne entuzjazmu, że spotkały nowego lekarza, który daje im nadzieję, staramy się takie pary chłodzić, studzić i mówiąc, że spróbujemy, ale proszę Państwa, nastawcie się na proces długofalowy. I właśnie, żeby wytrwać w tym dłuższym procesie, warto pomóc sobie, a może też i znaleźć na wizycie u psychologa czy terapeuty jakąś psychiczną barierę, która utrudnia poczęcie dziecka. Ośrodki przeprowadzające procedurę in vitro raportują, że 1/3 par rezygnuje z in vitro po nieudanych próbach, podając jako przyczynę obciążający stres. Czyli także tutaj, prawda, inne ośrodki to raportują. Nie tylko my to widzimy w Naprocentrum, tak? Więc właśnie konieczne jest naprawdę wsparcie psychologiczne. Idziemy do kolejnego aspektu, z którym no myślę, że najwięcej właśnie borykają się pielęgniarki, lekarze, ci, którzy pracują zmianowo. Mamy w sobie zegar biologiczny i wyznaczony taki rytm i nie da się go oszukać. Cóż, hormony płciowe regulują funkcje rozrodcze człowieka i są wydzielane właśnie zgodnie z tym rytmem dobowym organizmu. Musimy spać, żeby nam w nocy spadło ciśnienie, żeby rano nam skoczył kortyzol, żebyśmy potem wstali. Te zmiany są po prostu konieczne. Tak jesteśmy stworzeni. U tych, którzy mają właśnie zaburzenia tego rytmu dobowego, obserwujemy zaburzenia hormonalne w osi podwzgórze przysadka nadnercza, w osi podwzgórze przysadka gonady. Widzimy spadek stężenia testosteronu, melatoniny. Sen jest bardzo ważnym aspektem, ponieważ w trakcie naszego życia, ponieważ w trakcie snu wydzielana jest melatonina, która jest antyoksydantem, czyli prawda, tym związkiem, który walczy z tymi wcześniej wspomnianymi wolnymi rodnikami. Melatonina jest cytotoksyczna dla komórek nowotworowych i co się okazuje, że te czujki, o których mówiłam tam przy estrogenach, czyli receptory dla melatoniny, również obecne są w komórkach ziarnistych pęcherzyka jajnikowego. Kobiety, które pracują nocą, są w grupie ryzyka wystąpienia endometriozy, a praca zmianowa w ciąży wiąże się z istotnym ryzykiem poronienia. Zaburzenie rytmu dnia i nocy prowadzi do zaburzeń przemiany glukozy, insulinooporności, nowotworów, chorób sercowo-naczyniowych i psychicznych. No cóż, nie bez przyczyny statystycznie lekarki dyżurujące w nocy żyją 11 lat krócej. I tyle o śnie. Aha, ale tutaj jeszcze też powiem, bo na pewno będą się Państwu trafiały w poradni, gdy będziecie pracować z narzeczonymi pary, że właśnie zakładające, że ta pani się nie będzie obserwować, ona nie może mierzyć temperatury, bo się nie da, bo ona pracuje zmianowo. Otóż da się. Ale jest to, wiadomo, jakieś trudniejsze, trzeba jakieś inne wymagania sobie postawić, ale nie jest to niemożliwe. Jestem lekarzem, mój mąż dyżuruje, da się stosować metody rozpoznawania płodności. Czasami, jeżeli ktoś nie chce wtedy mierzyć temperatury, można skierować na inną metodę, na przykład Creightona, gdzie jest tylko śluz. No to jest jakby, tak jak mówiłam na początku, że to była moja pierwsza metoda, więc gdzieś tam jest ona mi bliższa sercu i dlatego gdzieś tam może łatwiej mi po nią sięgać. Ale jak przyjdzie para i mówią, że oni pracują zmianowo, no to okej, mają jakąś trudność, bo to jest ciężar, ale tacy ludzie również mogą korzystać z metod rozpoznawania płodności. Pracując w poradni, prowadziłam lekarki, prowadziłam położne, prowadziłam inne pani gdzieś tam pracujące w fabrykach na taśmach, gdzie właśnie też w nocy, pracowały w nocy. Te obserwacje da się prowadzić. Nie jest to niemożliwe, tylko trzeba bardzo mocno chcieć. Motywacja jest, myślę, że bardzo istotnym czynnikiem. A jak to robić, to już się potem dowiecie, jak tam się robi te korekty, to już jest tam korekty właśnie w zapisy w kartach. Już chwilę wspomniałam o tym, jak ważna jest temperatura dla płodności męskiej. Tutaj mam mechanizmy komórkowe, ale może generalnie. Wzrost temperatury moczny o 1 stopień to o 40% słabsze stężenie ejakulatu. Panowie, którzy badają nasienie, a w zeszłym tygodniu, czy tak na przykład mieli gorączkę z powodu grypy, COVID-a czy czegokolwiek innego, będą mieli gorsze wyniki nasienia i taki wynik trzeba powtórzyć po jakimś czasie. Pewne białka, które stymulują apoptozę, czyli zaprogramowaną śmierć komórki, działają właśnie w wyższej temperaturze, a pewne, które stymulują spermatogenezę, czyli powstawanie plemników, w wyższej temperaturze są inaktywowane. Czyli po prostu w wyższej temperaturze powstaje mniej plemników i szybciej obumierają te, które żyją. Taki jest patomechanizm. Więc panowie starający się o poczęcie nie powinni nosić obcisłej bielizny, nie powinni długo siedzieć, nie powinni korzystać z gorącej sauny, kąpieli w gorących wodach, trzymanie laptopa, który prawda emituje ciepło, też jest niekorzystne i nie powinni nosić w kieszeni telefonu komórkowego. Udowodniono, że właśnie temperatura moczny u zawodowych kierowców, którzy cały czas przyjmują postawę siedzącą, prawda, jadą przez cały dzień, jest wyższa o 0,7 stopnia. Również właśnie pracownicy biurowi, którzy non-stop siedzą lub pracownicy, którzy w pracy mają podwyższoną temperaturę, właśnie tam ci, którzy spawają, czy piekarze, gdzieś gorące temperatury, to wszystko będzie upośledzało płodność męską. Kolejnym zagadnieniem jest podejmowanie współżycia i częstość podejmowanego współżycia u par starających się o poczęcie. Cóż, u ludzi zestresowanych, przepracowanych libido jest niższe. Więc podstawowym pytaniem u pary niepłodnej jest, czy państwo współżyją i jak często. Bo przypominam, że definicja WHO, definicja niepłodności zakłada, że jest to para, która nie ma dziecka, nie osiąga poczęcia, ale współżyje regularnie, 3 do 4 razy w tygodniu. Okazuje się, że zdrowe pary średnio współżyją 5 razy na miesiąc. Oczywiście jest to uzależnione od wieku, od sytuacji materialnej, tak, socjologicznej. Średnio od 3 do 8 stosunków miesięcznie. Także to też jest ważna sprawa, no, najważniejsza w poczęciu dziecka, tak? Ale właśnie, że nie jedno współżycie w dzień owulacji, tylko regularne współżycie. I to jest, znowu wracamy do tego holistycznego podejścia, że co zrobić, że dlaczego ta para nie współżyje, nie? Tak często. Problem w relacji mimo wszystko, problem napięcia, problem zdrowotny, problem przemęczenia, nieprawidłowy styl życia, właśnie zaburzenia rytmu dobowego, brak sił, a dlaczego brak sił, albo otyłość, albo za mało ruchu. I to wszystko nam się składa w jedną całość. Również w to, że ludzie współżyją za mało. No a dzięki naszym kochanym metodom rozpoznawania płodności możemy jeszcze zastosować tak zwane współżycie celowane, czyli dzięki wyznaczeniu faz płodnych i niepłodnych w cyklu para może świadomie podjąć współżycie w czasie płodnym. No i tutaj mamy dane profesora Hilgersa, twórcy naprotechnologii, gdzie on w swoim badaniu wykazał, że u zdrowych 76% par osiąga poczęcie w pierwszym cyklu starań dzięki właśnie wyznaczeniu czasu płodnego według modelu Creighton akurat, tak? Akurat tutaj było tak w tym badaniu. Więc cóż, metody rozpoznawania płodności też są stylem życia. Kobiety, które je stosują, są bardziej świadome, mają większą wiedzę na temat płodności, swojego zdrowia prokreacyjnego. I tutaj jeszcze pokazuję Państwu kartę. To jest karta akurat obserwacji według modelu Creightona, która też pokazuje, że to okienko płodności, czyli ten czas, w którym jest czas płodny poprzedzający owulację, występuje w różnych dniach w cyklu. Czyli nie zawsze 14 dnia jest owulacja, tylko że to się zmienia, bo kobieta, prawda, no to nie jest automat, który zawsze działa tak samo. Pokażę Państwu, właśnie omówię tą kartę bardzo szybciutko. W modelu Creightona korzystamy z naklejek i z opisów, które są wystandaryzowane. Opisujemy, jak przebiega miesiączka, bo czerwone naklejki tutaj w tych rubryczkach mówią nam o tym, że była miesiączka. Zielone naklejki mówią, że była suchość lub jakiś z rodzajów suchości, bo rodzajów suchości w modelu Creightona też mamy kilka. Następnie te białe bobasy mówią o tym, że występuje jakiś śluz i literka P wskazuje nam pik, czyli dzień, który szacuje owulację. I później mamy fazę poowulacyjną. I o co tutaj chodzi? Że raz na przykład owulacja może być w 14 dniu cyklu i to okienko płodności będzie trwało od 10 do 17 dnia, a raz okienko płodności może być szybko, tak? Czyli od 4 czy 5 dnia do 12. Stąd tak ważna jest właśnie obserwacja płodności i wiedza, kiedy jest naprawdę ten czas płodny, bo tutaj w tym trzecim cyklu widzimy, że to okienko było między 15 a 23 dniu cyklu miesiączkowego danej kobiety. Także właśnie chodzi nam o tą wiedzę. No i teraz tak, już zbliżam się do końca, ostatnie dwa slajdy. Powiedziałam mnóstwo rzeczy, jak żyć, panie, jak żyć. Co zmienić, z czego korzystać, z czego nie korzystać. Ale jeśli rodzi nam się, no właśnie, jakieś takie poczucie, że coś by trzeba zmienić, no to właśnie pytanie jak. I tutaj chcę Państwu pokazać taki algorytm jakby SMART, jak wyznaczać sobie cele w zakresie zmiany stylu życia. Ostatnio miałam taką przyjemność uczestniczyć w kursie prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia i Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego. Byłam wielce zaskoczona, że takie coś w ogóle istnieje i naprawdę Bogu dzięki, że takie coś istnieje, bo skoro wiemy, że ponad 50% naszego zdrowia wynika z tego, jak my żyjemy i jaki mamy styl życia, no to naprawdę u lekarza pierwsza rzecz to powinna być modyfikacja stylu życia i naprawdę wsparcie w tym, jak to zrobić. A nie, że wszyscy wiemy, że trzeba jeść inaczej, ale i tak nikt się tym, prawda, wszyscy to słyszą, ale nikt tego nie zmienia. I tak sięgamy po tabletki, prawda? No i właśnie powstało takie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia w 2018 roku, czyli widzicie Państwo, jaka to jest świeżyna. I współpracuje ono z Towarzystwem Dialogu Motywującego, czyli jak zmotywować pacjenta, żeby zechciał tę zmianę zmianę wprowadzić. No i taka jedna taka podstawowa rzecz, czyli sposób, jak wyznaczyć sobie cele. Czyli jeżeli ja mówię dzisiaj, dobra, od dzisiaj nie palę, od dzisiaj nie piję, od dzisiaj trenuję 5 razy w tygodniu, jem tyle i tyle warzyw, tak, no to wszystko naraz się nie uda. Cel, który sobie stawiam, musi być specyficzny, czyli co konkretnie chcę osiągnąć, ale on musi być realny. Nie może być jakby, prawda, no po prostu musi być realny. Musi być mierzalny, żebyśmy mogli ewaluować postęp. No właśnie, punkt trzeci. Osiągalny, czyli ambitny, ale nie nierealny. Musi mieć sens. My musimy być przekonani, odnosić się gdzieś tam do swoich wartości, dlaczego ja to chcę robić. Dlaczego ja chcę to zrobić. Czyli nie po prostu chcę schudnąć, ale myślę sobie, po co ja chcę schudnąć? Aha, Na przykład babcia może sobie pomyśleć, że chce mieć więcej energii do zabawy z wnukami, tak? I dlatego chce schudnąć, żeby móc dźwignąć wnuka, nie? Czyli ona musi znaleźć jakąś motywację w sobie. No i te cele muszą być oparte w czasie. Czyli podsumowując, specyficzny, co konkretnie chce zrobić, mierzalny do ewaluacji postępu, osiągalny, czyli realny, musi mieć sens i być oparty w czasie. I małymi krokami po kolei, idąc tym algorytmem, gdzieś tam wykazano, że mamy szansę faktycznie modyfikować ten nasz styl życia. Dziękuję.